Maciej Wilkowski, dzień dobry. Czy profilaktyka powinna być obowiązkowa? Czy jest odpowiednio promowana i reklamowana? Jak dezinformacja medyczna przekłada się na działania profilaktyczne? No to zapytam gościa Rozmowy Dnia Polskiego Radia PIKa. Jest nim doktor nauk medycznych Waldemar Gadziński, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Dodam, że w tym tygodniu o profilaktyce będziemy bardzo dużo mówili w Polskim Radiu PIK, bo jest to nasz temat tygodnia. Panie doktorze, czy profilaktyka powinna być obowiązkowa?
Myślę, że nie jesteśmy na takim etapie rozwoju społecznego i świadomości konieczności, ważności badań profilaktycznych, aby mogła być ona obowiązkowa. Zdecydowanie powinniśmy zaangażować pewne grupy medyczne, na przykład lekarze medycyny pracy, a więc te osoby, które opiekują się populacją młodych, pracujących osób, do których można adresować profilaktykę, a którzy nie odwiedzają gabinetów lekarskich z powodu braku schorzeń, w realizację profilaktyki, czy może w pewne uświadamianie, czy przekazywanie informacji na temat ważności.
Czyli w sensie, panie doktorze, idziemy zrobić badania okresowe, to równocześnie musimy wykonać jakiś pakiet badań profilaktycznych? Tak, tak by pan to widział?
Powiedzmy przed lekarzem medycyny pracy rozliczyć, czy te badania zrobiliśmy, te, które są oczywiście odpowiednie do wieku. I lekarz medycyny pracy może również przekierować, czy uświadomić taką osobę, że może się zgłosić na przykład do programu Moje Zdrowie, gdzie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jakby rozszerzy ten zakres informacji, zbierze dokładny wywiad i powie, jakie badania i z jakim częstością powinien pacjent, no osoba, może jeszcze nie pacjent, która nie choruje, ale żeby nie być pacjentem, wykonać.
Czyli obowiązkowej profilaktyki raczej u nas nie będzie, bo nie ma takich możliwości, aby ją wprowadzić. To dobrze, powiedział pan o tym, że lekarz mógłby zalecić temu, którego odwiedza, jakie badania profilaktyczne ma wykonać. To jakie badania powinniśmy według pana wykonywać? Jakie są te najważniejsze?
Myślę, że najważniejszym badaniem profilaktycznym jest program Moje Zdrowie. Jest to taki całościowo zbudowany program profilaktyczny na lata po doświadczeniach poprzednich programów, takich jak 40 plus czy profilaktyka chorób układu krążenia. Jest on całościowy, to znaczy analizuje czynniki ryzyka rodzinnego, osobistego, wiek pacjenta, jego zachowania, sposób funkcjonowania, jeżeli chodzi o ruch, czynniki takie no, cywilizacyjne związane z stylem życia, sposobem odżywiania, spożywaniem alkoholu i kieruje pacjenta na odpowiednie badania, również dbając o profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych, profilaktykę onkologiczną i niezbędne szczepienia.
Kiedy powinniśmy zaczynać naszą przygodę z profilaktyką i czy jest taki wiek, w którym na nią jest za późno już?
No nigdy nie jest za późno na profilaktykę. Ona też ma różne oblicza w różnych grupach wiekowych. Powinniśmy zacząć od 20 roku życia, jeżeli mówimy o takiej profilaktyce celowanej, wykonywanej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Oczywiście elementami profilaktyki są od urodzenia bilansy zdrowia, szczepienia, badania też prenatalne, ale jeżeli mówimy o takiej profilaktyce realnie dotyczącej właśnie tych schorzeń sercowo-naczyniowych i chorób onkologicznych, a więc najczęstszej przyczyny niepełnosprawności i umierania, i tych utraconych możliwych do odzyskania lat życia, to właśnie od 20 roku życia. I zaczynamy w takich okresach pięcioletnich, no po 50 roku życia w okresach trzyletnich i tam w zależności od tego, w jakim wieku się zgłaszamy do programu, mamy różne badania i kierujemy na różne też badania profilaktyczne.
Czy raz w roku powinniśmy wykonać badanie krwi?
Nie ma takich wskazań. Znaczy w ogóle panuje taki mit, że my już w ogóle w samej morfologii, że ona nam wystarcza. Bardzo dużo osób, 80% stara się robić tą morfologię raz w roku, natomiast nie jest to żadne badanie profilaktyczne. Badanie profilaktyczne musi na wczesnym etapie wykazać stan, który predysponuje do rozwoju schorzenia, które jest istotne dla zdrowia pacjenta i na takim etapie, na którym możemy jemu zapobiec. Jeżeli my zrobimy morfologię i w tej morfologii zobaczymy na przykład anemię u mężczyzny, który ma 50 ponad lat, to jest bardzo późny sygnał na przykład choroby nowotworowej, gdzie my już nie będziemy w stanie zrobić wiele. Natomiast jeżeli my w wieku 50 lat u tej osoby wykonamy badanie kolonoskopowe, usuniemy polipy, które w przyszłości mogłyby się przerodzić w nowotwór, to my realnie będziemy zapobiegać tej chorobie u tego pacjenta i my wydłużymy jego życie i zapobiegniemy przedwczesnemu zgonowi z powodu choroby nowotworowej.
Gdyby mógł pan doktor wystawić nam, mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego, taką szkolną ocenę, z profilaktyki? Jacy jesteśmy w tej profilaktyce? To, no taka, jaka to by była ocena?
No byłaby to trójka z minusem, bo jest takie grono niecałych 30% społeczeństwa, które stara się regularnie wykonywać te badania i zgłaszać się na te badania profilaktyczne. Oczywiście różne badania z różną częstością. My część badań lubimy, część bardzo nie lubimy. Takim bardzo nielubianym badaniem jest badanie kolonoskopowe. Tutaj mamy zgłaszalność 8%, ale w ogóle jest to kwestia pewnego sukcesu, ponieważ od 2020 roku to wzrosło dwukrotnie taka częstość, ale jesteśmy bardzo, bardzo na niskim poziomie programu, który w zasadzie ma objąć nas populacyjnie. Mamografia 18%, a więc widzimy, że tutaj ta zgłaszalność jest bardzo, bardzo mała. My chętnie robimy właśnie tą morfologię, którą ja staram się troszeczkę odczarować, a chętniej powinniśmy robić badanie glukozy, badanie lipidogramu, powinniśmy zgłaszać się do pielęgniarki POZ, badać na przykład, jak jest ilość i rozmieszczenie tłuszczu w naszym organizmie, aby zapobiec chorobie otyłościowej, jej konsekwencjom, czy stłuszczeniowej chorobie wątroby. O tym zapominamy.
To jak nas przekonać do tego, abyśmy z tej profilaktyki korzystali, abyśmy ją wykonywali? W czym tkwi problem? Że my tego nie chcemy robić?
Problem.
Bo wiemy lepiej?
Troszkę wiemy lepiej. No, jest taki tam dowcip, że każdy Polak jest lekarzem i dla siebie, i dla rodziny, ale przede wszystkim my nie mamy takiej potrzeby. Z dużego badania, analizy badań profilaktycznych z zeszłego roku, 80% osób, które zapytano, dlaczego nie wykonało profilaktyki, odpowiedziało, że nie miało takiej potrzeby. Jeżeli nie miało takiej potrzeby, to znaczy, że nie zbudowano w poprzednich latach u nich świadomości konsekwencji. Jakie są konsekwencje? No, jeżeli ja mam 50 lat, to ja z powodu udaru, zawału czy diagnozy choroby nowotworowej stracę wszystko w jednym momencie, na co pracowałem ciężko przez całe życie. Ja często mówię mężczyznom, bo tutaj mężczyźni się rzadko do nas zgłaszają, dwukrotnie rzadziej niż kobiety, i my często tak mówimy potocznie, że jak mężczyzna już przyjdzie sam bez tej kobiety, która tam go wypycha z poczekalni, to jest to już taki sygnał alarmowy, że coś poważnego naprawdę się dzieje. To my mówimy właśnie, pracowałeś na to wszystko, piąłeś się po szczeblach kariery, jesteś na takim plateau, szczycie swoich możliwości. No i co się stanie, jak będziesz miał udar albo zawał? Co się stanie? Stracisz to wszystko. Stracisz pracę, stracisz pieniądze, stracisz bliskich, twoja żona, twoje dzieci będą musiały się tobą opiekować, bo na przykład będziesz niepełnosprawny z powodu porażenia połowicznego, albo będziesz po zawale miał niewydolność serca i nie pójdziesz z wnukami na spacer. Więc trzeba urealnić troszeczkę te konsekwencje, które się wydarzą. Albo ciebie po prostu zabraknie, ponieważ będzie choroba nowotworowa, która ciebie zabierze, i w żaden cudowny sposób nikt ciebie z tej choroby nowotworowej nie wyleczy, ponieważ takie dobre wyniki leczenia mamy właśnie wtedy, kiedy robimy badanie profilaktyczne i rozpoznamy ją na bardzo wczesnym etapie. Więc tą świadomość trzeba budować, dlatego tak bardzo walczymy o tą edukację w młodych latach. Ona powinna być powtarzana, już od lat takich szkolnych, wczesnoszkolnych. Powtarzana powinna być w liceum, ponieważ też percepcja naszego zdrowia zmienia się w czasie. I potem właśnie lekarze też medycyny pracy powinni bardzo mocno uświadamiać te osoby, które pracują i które może nie mają potrzeby nas odwiedzania, żeby przyszły i sprawdziły. My bardzo się cieszymy, jak kobiety dbają o swoich mężczyzn, i one bardzo często są inicjatorami tych wizyt u nas. No i druga kwestia poza tym to jest też taki przekaz medialny ze strony rządu, Narodowego Funduszu Zdrowia, telewizji, mediów, aby pokazywali, że te badania są, że one są ważne, że one zmieniają nasze losy, i aktywne zapraszanie przez placówki, które realizują te badania profilaktyczne.
Do tego wątku jeszcze wrócimy, ale rozmawialiśmy przed wejściem do studia i pan doktor powiedział taki ciekawy przykład właśnie z tym, jak my podchodzimy do profilaktyki zdrowotnej, że jakby bardziej potrafimy dbać na przykład o nasz samochód niż o siebie samych, bo wiemy, kiedy zrobić przegląd. Gdy coś stuka nam w tylnym kole, to od razu jedziemy do mechanika. A jeśli nam takie sygnały daje nasz organizm, to potrafimy to zlekceważyć.
Znaczy nawet lekceważymy to, zanim te sygnały nam organizm da, bo to już jest taki późny okres. I tak jak rozmawialiśmy, my bardzo często, nawet podświadomie, miesiąc wcześniej już czujemy, że chyba się zbliża termin tego przeglądu, ale właśnie dlatego, że zbudowano nam tą świadomość. Wszyscy wiedzą, że samochody przechodzą okresowe przeglądy, że na początku to jest okres, powiedzmy, tam 3-letni, a potem trzeba to robić co roku, że to, że nam stuka w kole, to może wpłynąć na nasze bezpieczeństwo. państwo może wpłynąć na przykład na to, że wieziemy wnuki czy bliskie nam osoby i może to spowodować jakieś poważne zdrowotne konsekwencje. Więc tą świadomość nam zbudowano, natomiast nie zbudowano nam świadomości naszego zdrowia, a samochód możemy stracić, możemy jechać w każdy inny sposób, natomiast zdrowia utraconego nie odzyskamy.
Doktor nauk medycznych Waldemar Gadziński, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej, jest dziś gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PIK. Rozmawiamy o profilaktyce. No i wrócę do tego wątku, który już pan doktor zasygnalizował, jeśli chodzi o promocję, o reklamę tej profilaktyki. Ja mam takie wrażenie, że są programy, my tutaj w radiu dostajemy informacje o różnego rodzaju programach, a gdy rozmawiam z ludźmi i mówię, że coś takiego jest, to oni pierwsze słyszą, oni nigdy o tym nie słyszeli, więc ta informacja do nich nie dotarła. Dlaczego tak się dzieje?
No dlatego, że tym informacjom bardzo trudno się przebić. My bardzo chętnie korzystamy z mediów społecznościowych, dużo klikamy, te informacje, które tam są bardzo ciekawe, kolorowe, bardzo często one są gdzieś podszyte też jakąś rekomendacją osób znanych, celebrytów, a ta profilaktyka wydaje się taka nudna. I taka no, może mało potrzebna. Dlatego potrzebujemy, żeby no, były te informacje równoważne, aby osoby, które są znane nam, osoby bliskie, one informowały o tej profilaktyce. Ja zrobiłem, idź też. Albo żeby pokazywały, jak to jest ważne, że to rzeczywiście ratuje życie. To się po części już dzieje. Te osoby, które gdzieś my widzimy na tych szklanych ekranach, one już chętniej nam rozmawiają o takich swoich osobistych doświadczeniach związanych z chorobami i namawiają do tego, aby albo nie iść ich ścieżką i nie zaniedbywać tych badań, albo właśnie zrobić to, co one, czyli do tych badań profilaktycznych nas zachęcają. Ale no, taką mamy konstrukcję, że musimy mieć to zakorzenione od samego początku.
Dobrze, z jednej strony mamy jakąś promocję, jakąś reklamę profilaktyki, ale z drugiej strony mamy, i teraz chyba jest to strona, która wygrywa. To strona związana z dezinformacją medyczną. I chciałbym pana zapytać, jak to się przekłada właśnie na profilaktykę, bo na przykład Polacy deklarują, że boją się nowotworów i znają podstawowe czynniki ryzyka, a jednocześnie nie przekładają tego na działania profilaktyczne, bo co piąty wierzy w to, że pomogą czy też wyleczą go suplementy diety przeciwko nowotworom, a na przykład co szósty uważa, że detoks załatwi temat.
No tak, to niestety to jest taki bardzo trudny do uświadomienia sobie element, który odwraca nas od tej właściwej ścieżki. Te cudowne terapie, one są bardzo podbudowane takim marketingiem medycznym, które ma w konsekwencji zachęcić nas do pewnych zakupów. Jest wiele osób, które przyjmuje tych suplementów powyżej nawet 5, wierząc w tą cudowną moc. My też behawioralnie mamy taki element wyparcia, kiedy my słyszymy o tej chorobie nowotworowej, to mówimy, nie, to mnie na pewno nie dotyczy. Kiedy mijamy jakiś wypadek na drodze, to też mówimy, o, to tam on źle coś zrobił, nas to nie dotyczy. My jesteśmy lepszymi kierowcami, albo że my się lepiej prowadzimy, albo że nasz organizm jest zdrowszy, lepszy, silniejszy. Natomiast no, jesteśmy nieubłagalną statystyką. To wszystkich nas dotyczy i konsekwencje są takie, że z raportów na przykład OECD czy polskich towarzystw wynika, że mamy najwyższe śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych właśnie dlatego, że jesteśmy w ogonku Europy, jeżeli chodzi o korzystanie z tych elementów profilaktyki. A więc te działania w internecie dotyczące tych suplementów i cudownych terapii zmniejszają zaufanie do personelu medycznego i odwracają nasz wzrok od tych ważnych badań, które powinniśmy wykonywać.
Czyli wniosek jest taki, że jeśli jest jakaś informacja, to jednak sprawdzajmy to w kilku źródłach, przede wszystkim wiarygodnych źródłach, tak?
Nawet trudno to sprawdzić, ponieważ te terapie nie mają żadnych badań, dużych, populacyjnych badań, które pokazałyby, że taka terapia na przykład z zastosowaniem takich suplementów prowadzi nas na przykład do zmniejszenia pewnych ryzyk. Są niektóre suplementy polecane przez na przykład Polskie Towarzystwo Kardiologiczne czy Polskie Towarzystwo Diabetologiczne jako alternatywy do pewnych terapii i my jako lekarze i pielęgniarki znamy te możliwości, ale ich jest naprawdę niewiele i muszę z mojego doświadczenia powiedzieć, że one nie są reklamowane, więc jeżeli my z tymi reklamami mamy styczność, to w większości to są właśnie niesprawdzone i są to też suplementy, których tych badań albo nigdy nie wykonają, albo nigdy ich nie wykonały. A więc jeżeli już chcemy z tego skorzystać, to przynajmniej nie rezygnujmy z tego, co jest dla naszego zdrowia ważne, czyli z wykonania tych badań profilaktycznych, a tą suplementację traktujmy jako element tylko dodatkowy. No i też muszę jakby powiedzieć, że przez ten marketing suplementów zmieniła się troszeczkę ta epidemiologia naszych schorzeń i niestety najczęstszą przyczyną uszkodzeń wątroby, zatruć, to są właśnie suplementy. Bardzo duża liczba interakcji lekowych, hospitalizacji związanych z nieprawidłowym wpływem na działanie leków, które już stosujemy. Dlatego róbmy to ostrożnie i pochwalmy się swojemu lekarzowi, do którego gdzieś tam uczęszczamy, z jakich suplementów korzystamy.
Jeśli choć jedna osoba po tej rozmowie wykona jakieś działania profilaktyczne, uznam to za sukces. Doktor nauk medycznych Waldemar Gadziński, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej, gościł dziś w rozmowie Dnia Polskiego Radia PIK. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję i naprawdę zachęcam Państwa, żebyście odwiedzili albo strony internetowe, które są przeznaczone, czy na przykład Ministerstwa Zdrowia, czy Narodowego Funduszu Zdrowia, czy swoich placówek podstawowej opieki zdrowotnej i wykonali badania profilaktyczne.
I dbali o siebie bardziej niż o swoje samochody.
Zdecydowanie tak.
Maciej Wilkowski, do usłyszenia.
Dziękuję.